21:21 i ta wiadomość, która dzisiaj dotarła do nas, radiowców, i nie tylko do nas. Nie żyje Wojciech Lizak, szczecinianin z wielkopolskimi korzeniami, działacz opozycji antykomunistycznej, doktor nauk humanistycznych, historyk, autor książek. Pracował m.in. w prokuraturze wojewódzkiej w Szczecinie, Instytucie Zachodniopomorskim, na Politechnice Szczecińskiej i Uniwersytecie Szczecińskim. W latach 90. został sekretarzem szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i członkiem Rady Miejskiej w Szczecinie. W tym samym czasie był współzałożycielem i dyrektorem programowym Radia As i Telewizji Morze. W 96. roku założył antykwariat WL, w którym po latach stworzył muzeum poświęcone polskim dziejom Szczecina. Od 2022 współpracował z Radiem Szczecin wspólnie z Marianem Kalembą i Agatą Rokicką. Współtworzył audycję Rozmowy Nieuczesane o historii i tożsamości Szczecina. Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności, ale również uhonorowany medalem Zasłużony dla zachodniopomorskiej radiofonii. Miał 75 lat. A my będziemy rozmawiali o tym, jaki jest wkład pana doktora nie tylko w budowanie polskiej tożsamości Szczecina, a są z nami goście w studiu. Krzysztof Kowalczyk, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, historyk i politolog, dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Z nami także dr Michał Paziewski, opozycjonista z czasów PRL, politolog, historyk, autor publikacji o tematyce historycznej, wieloletni wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Jest z nami także Agnieszka Kuchcińska Kurcz, kierownik Centrum Dialogu Przełomu Muzeum Narodowe w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I jest z nami pan Marian Kalemba, doktor nauk medycznych, chirurg, pasjonat historii Szczecina i Pomorza, współpracownik Stowarzyszenia Alliance Française, współtwórca audycji Radia Szczecin Rozmowy Nieuczesane. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No ale nie jest to dobry wieczór, chociaż możemy się i musimy się pogodzić z wyrokami losu, ale jesteśmy tutaj po to, żeby wspomnieć pana doktora Wojciecha Lizaka. Zanim zapytam państwa o wasze pierwsze spotkanie z panem doktorem Wojciechem Lizakiem, może wtedy jeszcze nie doktorem, kilka wpisów z przestrzeni internetu po tej wiadomości, że pan doktor Wojciech Lizak nie żyje. Pan Grzegorz pisze tak: wybitna osoba w naszym Szczecinie, wielka strata, wyrazy współczucia dla najbliższych. Pan Mark, mój były szef z telewizji Morze. Pani Beata, pamiętam pana Wojtka z wywiadów w Radiu Szczecin. Pan Robert, szczecinianin z wielkim zasięgiem. Pani Małgorzata, cudowny człowiek, przykro, dziękujemy. Pan Ireneusz, wielka strata, miał ogromną wiedzę historyczną i nie tylko. I pan Marek, poznałem pana Wojciecha Lizaka osobiście, bardzo smutna wiadomość, był wspaniałym człowiekiem i historykiem. Nadajmy tym naszym wspomnieniom w studiu taki osobisty charakter. Zacznijmy od pana profesora Krzysztofa Kowalczyka. Jak pan poznał pana doktora Wojciecha Lizaka?
Moje pierwsze spotkanie to były zajęcia na Uniwersytecie Szczecińskim, Instytucie Historii w latach 90-95. Doktor Lizak wtedy prowadził zajęcia z historii Polski, najnowszej, po 45 roku. I to było tyle ciekawe, bo te spotkania nie były nudne. One były z jednej strony taką barwną opowieścią o PRL-u, ale to jest też taki człowiek, który w umiejętny sposób, z właściwą sobie intelektualną wirtuozerią, odczarowywał tą historię, która niestety w narracji historyków wywodzących się z PZPR była przedstawiana w taki oto sposób, ich uczniów zresztą później, że przecież nie było tak źle, że jakoś w tym państwie żyliśmy. To było takie pierwsze spotkanie, a później to były takie spotkania w różnych okresach zawodowych. Doktor Lizak prowadził nie tylko antykwariat, ale takie miejsce spotkań osób z młodszych pokoleń. Tam się spotkaliśmy i przy różniących nas poglądach to było takie miejsce, gdzie można było dyskutować i o historii Szczecina, i o Pomorzu, i o tym, co istotne. Miał w sobie taką charyzmę intelektualną, przy tym pewien niepowtarzalny styl. Był osobą barwną. Wprawdzie de jure był tylko doktorem, dla mnie był profesorem. Są osoby, które posiadają ten tytuł naukowy, ale nie zawsze mają ku temu przymioty. Tu było zupełnie odwrotnie. Zapamiętałem go jako człowieka bardzo ciekawego, intelektualnie barwnego i człowieka, to też nie jest często w środowisku akademickim, ma swoje własne, odrębne zdanie.
Doktor Michał Paziewski, dla pana też to był taki nieformalny, ale jednak profesor?
Ja odpowiem inaczej trochę może. Otóż ja Wojtka poznałem pod koniec lat 70. Może najpierw wspomnę jeszcze, że on był człowiekiem wielu pasji. I ja go poznałem na różnych giełdach staroci. Najpierw w Pocztylionie, w Polmo, na Jarmarku Dominikańskim w Szczecinie, na ulicy Jagiellońskiej. Takie coś miało miejsce. On interesował się monetami, książkami, widokówkami, bardzo wieloma rzeczami. Później spotkaniem była Solidarność, kiedy to on pisywał do tygodnika poligrafów, dwutygodnika ogólnopolskiego pisma poligrafów Kwadrat. I to były teksty historyczne, o okresie stalinowskim, o wizycie Chruszczowa w Szczecinie. Kilka ich było. Oczywiście to nie wszystko, bo później w latach 80., jak sobie przypominam, on pisywał do takiego pisma, sporo numerów tego wyszło, około 100 bis, czyli biletyn informacyjny z Solidarności. Później, tu przyniosłem taki numer ostatnio obrazu, pisma, które przez kilka lat robiłem, wydana, to jest taki numer specjalny, broszurka Czy Szczecin może nie być Polski, autorstwa Wojtka Lizaka. Oczywiście w 81 roku on, będąc wtedy na Politechnice Szczecińskiej, pisywał też różne rzeczy. Na przykład przyniosłem książeczkę Węgry 1956, próba zapisu wydarzeń, opracował Wojciech Lizak. Oczywiście w tych miejscach, w których on publikował, można wymienić wiele, w tym ogólnopolskie. Na przykład w przeglądzie politycznym, który robił w podziemiu jeszcze Donald Tusk, a pismo to dalej wychodzi, też pewien tekst się jego ukazał. Później ukazał się w takim zbiorze tekstów Szczecin, Odrodzenie miasta. I tutaj napisał, ukazało się w Berlinie, Zamieszkać na obcej ziemi, problemy powojennego Szczecina z miejską tożsamością. Więc spotykaliśmy się na, mogę powiedzieć, różnych niwach, na różnych płaszczyznach, czy też w pociągu, bo on tutaj jeździł do Wrocławia dość regularnie w latach 90. na tamtejsze giełdy, takie jedne z najmocniejszych w Polsce, staroci różnych tutaj artefaktów. Kibicowałem jego Muzeum Polskiego Szczecina. Wydawało mi się, że przy tym samym placu powstaną dwa muzea Polskiego Szczecina. Jedno istnieje, mianowicie Muzeum pani Justyny Machnik Szczecin w PRL, a drugie wydawało się, że będzie już tam wystawy były, już sporo zapowiedzi było wskazujących na to. Zresztą jest tam sporo znakomitych rzeczy, które, co tu dużo gadać, zdobiłyby wiele muzeów, bibliotek i tak dalej. To zostało zgromadzone z myślą o tym muzeum. Oczywiście ostatnio spotykaliśmy się przy okazji sprzedaży moich numizmatów za pośrednictwem właśnie antykwariatu WL, bo to też dość znamienne, że sprzedaż czy książek, czy numizmatów, czy innych rzeczy nie cieszyła się, co ja też skonstatowałem, nie tylko on, w Szczecinie, czy to w muzeum, czy to w bibliotece jakiejkolwiek. W Polsce oczywiście jak najbardziej te rzeczy, można powiedzieć, szły. Także on, można powiedzieć, pod wieloma względami wyrastał ponad te ramy. Rzadko się nie mieścił w tych ramach, ale bez wątpienia to była postać o nader wielu pasjach, pasjonat, co się przejawiało na różnych płaszczyznach, nie tylko w tym, jak szybko mówił, jak był, że tak powiem, podniecony wieloma artefaktami, różnymi wydarzeniami. Dobrze się z nim rozmawiało. Ciekawy był. To była barwna postać pod bardzo wieloma względami.
A propos pasji do numizmatyki, pan Wojciech napisał: żegnaj i do zobaczenia, przyjacielu, w numizmatyce. I jeszcze pan Olek: lista zasług Wojciecha dla miasta, dla regionu, dla historii i dla mieszkańców jest zdecydowanie dłuższa niż jego legendarne wąsy. Przepojony poczuciem misji, powielokroć stawał na czele różnych aktywności społecznych, politycznych, gospodarczych i intelektualnych, zawsze mając na myśli dobro Szczecina i nie tylko. Człowiek z pokolenia, które odważnie stawiało ambitne cele. Potrafiło o nie walczyć, nie bacząc na konsekwencje, wierząc w zasady i chcąc osiągnąć szczyty, nie zadowalając się drobnymi sukcesami. Wielka strata dla rodziny, ale jeszcze większa dla nas wszystkich, napisał pan Olek. I Agnieszka Kuchcińska-Kurcz, kierownik Centrum Dialogu Przełomu. Agnieszka, częstym gościem dr Wojciech Lizak był w Przełomach, prawda?
No, sumiasty wąs, trochę dłuższe włosy, taki sznyt przedwojenny trochę. Zawsze miałam takie wrażenie, że czujemy trochę inną epokę. Zresztą on nie ukrywał, że był zafascynowany i to nas bardzo łączyło dwudziestoleciem międzywojennym. W swojej publikacji, w której uznawał, że dzieje od pierwszej Rzeczpospolitej to jest tylko pasmo klęski, jest coraz gorzej, jednak dwudziestolecie oszczędził. Tam miało być inaczej. Ale faktycznie u nas bywał często. Czasem, żeby tylko przyglądać się debatom, czasem jako prelegent albo w ogóle taki główny bohater wieczoru. Ja pamiętam trzy takie wyjątkowe momenty. Bardzo ciekawą opowieść z okazji 26 kwietnia oczywiście, czyli zajęcia miasta przez Armię Czerwoną. I wtedy rozważaliśmy, jak to się stało, że tutaj nastąpił alians endeków i komunistów, czy to się mogło udać, czy nie. On tak widziałam z roku na rok coraz bardziej wchodził w tę rolę endeka i popularyzował taki sposób myślenia. Druga bardzo ciekawa też jego rola i taki występ przy okazji świetnej wystawy zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Ziemiańskie i Poznańskie IPN, prezentującej rodziny ziemiańskie. Ubolewam, że żadnej z tych, które trafiły na Pomorze Zachodnie po 1945 roku. I tutaj pan Wojciech Lizak bardzo ciekawie opowiadał o ziemiaństwie wielkopolskim, ale też opowiedzieliśmy trochę o wyjątkowych postaciach, które były związane z różnymi wydarzeniami istotnymi w Szczecinie, pochodzącymi właśnie z tej warstwy. I chyba ostatni występ 3 lata temu u nas bardzo ciekawie opowiadał o powstaniu styczniowym. Zresztą napisał fantastyczną książkę na ten temat, właściwie album piękny stworzył, gdzie mówił o tym, jak to powstanie było prezentowane na Zachodzie, co ukazywało się w gazetach zachodnich. To było takie spojrzenie zupełnie inne i widziałam, że ludzie, którzy wtedy przyszli na spotkanie, byli zszokowani tym, co usłyszeli. Myśmy się często spierali. Ja bardzo cenię sobie ludzi, którzy w ogóle idą pod prąd, a życiorys pana Wojciecha Lizaka wskazuje, że to była właśnie taka postać pod prąd, pod wiatr. A pierwsze nasze spotkanie to był wielki spór o jego ideę, koncepcję, no, że Szczecin to głównie ludzie, potomkowie niepiśmiennych chłopów. I tutaj żeśmy wiele razy na ten temat toczyli spory, rozmawiając jakby i co z tego dalej wynikło. Ja powiem, że ta jego śmierć bardzo mnie zaskoczyła, zwłaszcza, że ja planuję kolejną wystawę dotyczącą właśnie rodzin ziemiańskich żyjących na Pomorzu Zachodnim po 1945 roku i dzisiaj pomyślałam rano, że muszę zadzwonić do pana Wojciecha, bo widzę go jako też eksperta. No i przyszedł SMS od Piotra Tolko, że będziemy wspominać. Ja mówię, jak to wspominać? Co się stało?
I teraz przechodzimy do pana Mariana Kalęby. Tylko jeszcze zanim oddam panu głos, Andrzej Kamrowski z przestrzeni internetu. Wojtek, nie tylko kolega z ław radnych Rady Miasta Szczecina w latach 90-94, ale przyjaciel z lat wcześniejszych i autorytet z postrzegania historii nie tylko Szczecina. Bardzo zaznaczył swoją obecność w naszym otoczeniu. Będzie nam brakowało Wojtka. Najbliższej rodzinie i bliskim składam wyrazy współczucia. współczucia, a Wojtek niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Smutno mi. Panie Marianie, jak pan poznał pana Wojciecha i jak pan wspomina, chociaż to tak trudno się przyzwyczaić, wspomina tę znajomość?
Chyba z wszystkich obecnych tu w studio jestem najstarszy, no, żyję najdłużej, ale najkrócej z was, drodzy państwo, znałem pana Wojciecha. Kiedy na początku 22 roku spotkałem po raz pierwszy pana Wojciecha, no właśnie tu, w Radiu Szczecin. I zaczęliśmy pracę nad cyklem takich audycji o historii polskiego Szczecina, jak to miasto powstawało pod tą polską flagą. To w najczarniejszych nawet snach, myślach nie mogło mi przyjść do głowy. Nie mogłem przewidzieć, że właśnie tu, w tym studio, przyjdzie mi uczestniczyć w rozmowie o nim jako o postaci historycznej. No bo tu wszyscy chyba się zgodzimy, że na karty historii naszego miasta wpisał się na trwałe. I tak w zasadzie na tej płaszczyźnie historycznej miałem z nim spotkania, co tak podziwiałem w nim, bo mimo naukowego tytułu z tej dziedziny, czyli spodziewałbym się takiego chłodnego, naukowego podejścia z dystansem emocjonalnym do historii, ale osoby, które miały okazję go posłuchać, czy to tu w Radiu Szczecin, czy na jakichś spotkaniach dyskusyjnych, czy na konferencjach, zgodzą się ze mną, że czasem nie przebierał w słowach, gdy się nie zgadzał z kimś, kto podchodził do historii Szczecina w jego mniemaniu niewłaściwie. No to można było się panu Wojtkowi narazić, ale ja zawsze ceniłem ludzi, którzy mają swoje zdanie i potrafią je bronić. Za to go najbardziej ceniłem.
Poprosiłem Agatę Rokicką, moją redakcyjną koleżankę, o przygotowanie kilku materiałów dźwiękowych, w których usłyszymy głos pana doktora Wojciecha Lizaka. Pierwsze nagranie jest z 1989 roku. Jest to zapis debaty, w której wziął udział wspólnie z Leszkiem Moczulskim w klubie 13 Mus. Temat dyskusji Polska a Rosja i Niemcy, jak ułożą się stosunki Polski z innymi krajami Europy po zjednoczeniu Niemiec. Można powiedzieć, nawiasem mówiąc, Rosja i Niemcy to dwie w cudzysłowie obsesje pana Wojtka.
Nie widzę krwiożerczego Niemca w tej chwili. Nie widzę również tego Niemca, który, proszę państwa, tak jak Hakata swojego czasu będzie prawie że siłą wyrywał Polakom obszary ziemi. Ta germanizacja będzie się odbywała spokojnie. Ona się będzie odbywała w sposób pokojowy. Będzie to wynikało po prostu z tej wyższości cywilizacyjnej i kulturowej. A to będzie o tyle ułatwione, że przecież u nas nie ma w tej chwili warstwy średniej. No nie ma po prostu drobnego, prywatnego biznesu, którego stać by było właśnie na obronę polskich interesów, obronę przede wszystkim interesów ekonomicznych, bo już całkiem kończą o tym, czy my przetrwamy jako naród, czy nie przetrwamy jako naród, zadecydują nie względy kulturowe, zadecydują przede wszystkim względy ekonomiczne.
Tyle dr Wojciech Lizak w 1989 roku i pan dr Michał Paziewski.
Ja może dodałbym jeszcze, że ten antykwariat stworzony przez, głównie przede wszystkim przez Wojtka Lizaka, to był ośrodek, jest ośrodek kultury. Wydaje się te katalogi, które są publikacjami nie tylko robionymi z okazji kolejnych aukcji, ale to są opracowania dość często głębokie. Ponadto Wojtek miał też, nie chcę powiedzieć nosa, w każdym razie znał się na ludzkich charakterach, bo co tu dużo gadać, na przykład zatrudnił dwóch absolwentów historii, którzy zostali profesorami, czy to Eryk Krasucki, Radosław Skrycki, więc wiedział, kogo zatrudnić. Jeden opan nauczył się sporo tam, oglądając, opracowując mapy, drugi też. W każdym razie było to miejsce dyskusji, spotkań, miejsce takie, które był jest centrum dość ważnym dla naszego miasta.
Chcę Państwa zapytać o jak oceniacie, jak widzicie wkład pana doktora Wojciecha Lizaka w tworzenie, w opowiadanie historii powojennego Szczecina, bo przypomnijmy, że w czasach PRL najważniejszym świętem w Szczecinie była hucznie obchodzona rocznica wyzwolenia miasta, czyli 26 kwietnia. Czy to było wyzwolenie, czy zdobycie? No dzisiaj już wiemy, co to było, ale po 89 roku częściej celebrowano inną rocznicę, 5 lipca 45, kiedy to nastąpiło oficjalne przekazanie miasta władzom polskim. Ale pan Wojciech twierdził, że ta druga data też jest kłopotliwa, bo to Rosjanie w łaskawości swojej, jak mówił, przekazali nam władzę i postulował świętowanie 15 lipca w rocznicę pierwszej manifestacji zorganizowanej przez Polaków na Placu Grunwaldzkim. Posłuchajmy, jak z Agatą Rokicką na ten temat rozmawiał na naszej antenie.
Czy data 15 lipca, tak bardzo związana z Grunwaldem, nie powodowałaby jednak jeszcze większego galimatiasu w tym naszym myśleniu? Bo odwołując się nawet do tej dalekiej przeszłości, czyli 1410 roku, to przecież stąd poszły te dwa nagie miecze na Grunwald.
I się dalej by przydały.
No i pan zbije każdy argument, ale już zupełnie poważnie. Czy to nie powoduje jednak takiego wielkiego zamieszania?
Nie. Niech pani zwróci uwagę, znowu już mamy przykład Francuzów. Przecież ten Ludwik XVI, to on wszyściutko robił, co chcieli ci wszyscy wielcy reformatorzy podczas rewolucji, tak? A dlaczego tego Ludwika XVI ścieli? Na dodatek te reformy, które już zostały przeprowadzone w parlamencie francuskim, nie zostały, któraś z nich uznana za ten akt założycielski tejże rewolucji francuskiej? Nie. Uznana zostało zdobycie Bastylii. Kilkuset ludzi całkowicie pozbawionej już straży obrony Bastylii zdobyli i zburzyli. Bo to był akt suwerenny ludu paryskiego i on został uznany za akt założycielski współczesnej Francji, a nie wszystkie słuszne i fajne reformy Ludwika XVI. I tu jest podobnie. To musi być 15 lipca, bo to był akt suwerenny Polaków.
Doktor Wojciech Lizak z jednej strony składał hołd pionierom Szczecina, ale z drugiej krytykował ten mit o powojennej odbudowie, że oto komuniści w bardzo dobry, zorganizowany sposób to miasto w ciągu 2-3 lat podnosili z gruzów. Pan profesor Krzysztof Kowalczyk.
No tu oczywiście on zawsze wygłaszał różne kontrowersyjne poglądy, tak jak tutaj siedzimy, to myślę, że z częścią się zgadzamy, z inną częścią zaś nie. Ta sytuacja geopolityczna była złożona, Polska znalazła się w sowieckiej strefie wpływów, a przyszłość Szczecina nie była do końca jasna. I teraz a propos w kontekście tych dat, to oczywiście 5 lipca to jest to ostateczne przejęcie władzy przez Polaków w warunkach bardzo ograniczonej suwerenności, to trzeba powiedzieć. Natomiast sama manifestacja, o której była mowa, ona też nie była manifestacją oddolną, tak? Więc też tutaj myślę, że to jest przedmiotem dyskusji i sporów. Natomiast jesteśmy zgodni wszyscy do tego, że nie świętujemy 26 kwietnia, czyli przejęcia Szczecina przez Armię Czerwoną. Natomiast drugi wątek tu poruszony, to rzeczywiście to był wkład Wojciecha Lizaka, że on niejako przywracał pamięć tym osobom, które należały do przedwojennej inteligencji polskiej o bardzo różnej proweniencji, od socjalistów, poprzez obóz sanacyjny, poprzez endeków i znaleźli swoje nowe miejsce w Szczecinie. Jak Janina Szczerska, jak Halina Kurcjuszowa i tak dalej, i tak dalej. Więc niejako demistyfikował ten pogląd, który funkcjonował w PRL-u, że oto silna intelektualnie elita komunistyczna zbudowała Szczecin. Nie zbudowała, bo tej elity komunistycznej nie było. I to zresztą później, to o czym Lizak pisał, mówił, to bardzo często wywoływało opór, a czasami bym powiedział nawet wręcz awersję niektórych osób do niego w tej dyskusji, w tym sporze.
Agnieszka Kuścińska-Kło.
No ja powiem szczerze, ja też nie lubię tej daty 5 lipca, ale dlatego, że w tym dniu rządy zachodnie cofnęły poparcie dla rządu na uchodźstwie polskiego. Dlatego tutaj ja zawsze czuję jakiś taki zgrzyt, kiedy tutaj kroimy tort i świętujemy. Natomiast no, tak jak Krzysztof mówi, był to moment, kiedy faktycznie Polacy otrzymali władzę z rąk Rosjan. I tyle. Nie wiem, czy ta data 15 lipca z kolei nie wywołałaby wielkich sporów historyków, no bo pod Grunwaldem graffiti po obu stronach walczyli, więc z kolei można by było też dyskutować o tożsamości miejsca, co z tym dalej robić. Natomiast absolutnie wkład w ogóle w historię powojennego Szczecina pana Wojciecha Lizaka ogromny. Ja nie ukrywałam nigdy, że ja zazdroszczę mu zbiorów. On był jednym z nielicznych ludzi, którzy przytomnie w latach 90. skupowali na rynku, z rynku bardzo wiele artefaktów istotnych, które tak naprawdę powinny trafić do Archiwum Państwowego, do Muzeum Narodowego w Szczecinie, do Muzeum Historii Miasta, do Książnicy. On umiał dotrzeć do ludzi, umiał ich przekonać, no i miał też pewnie też pieniądze, czego te instytucje kultury i nauki często nie miały i nie mają. Więc on zgromadził niesamowite, wyjątkowe dokumenty, mapy, plakaty, mnóstwo rzeczy, które naprawdę w tamtym czasie tylko można było jeszcze znaleźć. No już po iluś latach, wtedy kiedy powstawał CDP, ich już po prostu nie było. One były niedostępne, były w prywatnych kolekcjach, nieosiągalne. I to, że on ocalił, bo nie wiadomo, co by się z nimi stało. Może by zostały kupione i wyprowadzone poza Szczecin. Może zostałyby zniszczone, bo wiele osób mówiło, że nie pomyśleli, wyrzucali. Albo te osoby nawet, które dzisiaj przynoszą do nas różne rzeczy, mówią, przynosimy do was, bo dzieci wyrzucą i pewnie wiele takich zbiorów przepadło. Także chwała mu za to, że naprawdę on ma chyba największy zbiór Szczecinaliów w tej chwili, taki liczący się.
I pan Marian Kalemba?
No właśnie, nasunęło mi się wspomnienie pod wpływem tego, co pani Agnieszka mówi. Już mówiłem, że często porzucał takie zimne spojrzenie naukowca, ale on Wielkopolanin i on to podkreślał, że on jest Pyra Poznańska. Jako Poznaniak doskonale go rozumiem. Więc miałem okazję go widzieć ze dwa razy w sytuacji, kiedy był zatroskany, pokazywał jakieś zbiory dokumentów dotyczących zaraz powojennego polskiego Szczecina, szczególnie tych no, takich unikalnych różnych dokumentów i mam wrażenie, że porzucał taką chłodną, handlową kalkulację i mówił, no nie, ja to wycofam z aukcji, nie, to nie może pójść poza Szczecin, nie ma zgłoszeń chętnych do kupna tu, na miejscu. Jak to ma pójść gdzieś na drugi koniec Polski czy świata? Nie, to ja tego nie sprzedaję.
Ale powiem, że ja kiedyś zapytałam, czy gotów byłby sprzedać ten zbiór Szczecinaliów i powiedział, że wycenił, nie powiem jak, ale to była kosmiczna kwota, ale powiedział, że to nie jest na sprzedaż. Także to wtedy w ogóle nawet nie poddawał pod dyskusję.
Pan doktor Michał Parzewski.
Niemniej, kiedy przejrzymy katalogi aukcyjne, to zobaczymy, że tam są były znakomite rzeczy, których jednak szczecińskie biblioteki, szczecińskie muzea w ogóle nie kupowały i nie kupują. O czym to świadczy? No, o wielu rzeczach. Że tutaj no, pewne rzeczy się zaniedbuje, ignoruje, po prostu no, od lat to tak funkcjonuje. To nie jest tylko kwestia Wojtka Lizaka, bo można powiedzieć, o parę dni temu była otwarta wystawa Willi Lenza z obrazów 40 kilku Hansa Hartiga. Wszystko to są obrazy kolekcjonerów, nie muzeów. Rok temu na 80-lecie polskiego Szczecina była wystawa kolekcjonerów, też Willi Lenza. Prawie wszystkie kolekcjonerów, nie Muzeum Narodowego, nie zamku czy innych instytucji. Z czego to wynikało? Nie kupowali. Często to były wtedy za grosze rzeczy. No ja mam trochę takich rzeczy. Pierwszy szczeciński obraz, wydany w 1945 roku. Jana Powickiego. Lipiec 45. Kupiłem w Desie za grosze. Muzeum tego nie chciało. No to o czym tu mówić?
I to jest, zdaje się, projekcja szerszego problemu, tego jak dr Wojciech Lizak potykał się z tą szczecińskością. Może skorzystam z jego określenia, niepoprawnego dzisiaj politycznie. On mówił o zjawisku murzyńskości Szczecinian, przy całej miłości do tego Szczecina. Otóż w debatach publicznych wywoływał poruszenie, używając tego dosadnego określenia w odniesieniu do mentalności mieszkańców. Chodziło mu o brak zakorzenienia, silnej tożsamości regionalnej, poczucie prowincjonalności, kompleksy. Jak na ten aspekt pana doktora Wojciecha, taki charakterologiczny, można by powiedzieć, patrzycie? Pan profesor Krzysztof Kowalczyk.
No to było bardzo silne u niego. On temu dawał też wyraz w tej swojej książce ostatniej.
Katogenika.
Tak, taki, o takim socjologiczno-publicystycznym zacięciu, tak należałoby powiedzieć, że oto w zasadzie najpierw w powstaniu styczniowym, później na skutek II wojny światowej.
Czyli takie planowe niszczenie Polski.
Tak, nastąpiło takie niszczenie elity i że tam chyba pisał, że jego zdaniem tą małą maturę i dużą, to już nie mówię o wyższym wykształceniu, to w tej populacji powojennej w 1945 roku miało bodaj 1% społeczeństwa, no i w związku z tym ta nowa władza postawiła na tak zwaną nową inteligencję. To jest określenie Polski Ludowej socjologa Haliny Palskiej, tej wywodzącej się z warstwy robotniczej i chłopskiej. I Wojciech Lizak to piętnował, że to są ludzie, którzy nie mają zaplecza kulturowego, pewnego obycia, pewnej kindersztuby, pewnych wzorców, mają inny obraz historii Polski. I można powiedzieć, że to był bardzo częsty jeden z motywów jego wystąpień. I tak jak powiedziałem wcześniej, tym narażał się na gniew różnych person ze świata nauki. Nie oceniam, na ile ta jego hipoteza była w pełni trafna, no bo dzisiaj trochę ta rzeczywistość się intelektualna Szczecina zmieniła i się zmienia. Natomiast to dawało do asumpt do takiej dyskusji. Tylko pytanie, czy zawsze szczecińskie elity chcą dyskutować nie same z sobą, ale chcą poznawać różne stanowiska, różne poglądy, a on wkładał właśnie taki przysłowiowy
kij
w mrowisko.
Agnieszko, jak ty postrzegasz to potykanie się ze szczecińskością, ze szczecinianami doktora Wojciecha Lizaka, wielkopolanina, który kochał to miasto, ale w taki sposób krytyczny?
No to też był jeden z tematów naszych sporów i oczywiście próbowałam przekonać, że no dziś nie jest tak źle, jak myśli, chociaż tak jak mówię od katogeniki, miałam wrażenie, że jest coraz bardziej rozczarowany ludźmi, których widział wokół siebie. I faktycznie może brakowało mu takich, z którymi mógł się też spierać intelektualnie, może czuł cały czas niedosyt. Natomiast no, przychodził do CDP-u, widział te dyskusje o tożsamości, widział ludzi, którzy absolutnie dawali świadectwo takiego zakorzenienia, może nie tak głębokiego, bo nie mającego setek lat za sobą, jak w Polsce starej, ale jednak niesamowicie przywiązanych do tego miejsca i też będących krytycznym wobec niego. Oczywiście często mówiliśmy o prowincjonalizmie, o takich momentach, kiedy czujemy się gorsi, wiecznie przypominany problem, czemu widać Gdańsk, nie widać Szczecina, jak to jest, że ciągle ten sierpień 80 tylko tam. No, tłumaczyliśmy setki razy, że my nie mamy powodu do tego, żeby czuć się gorszymi. Tylko trzeba dobrze znać historię i może tutaj też był jakiś taki problem, który on dostrzegał, że może ciągle za mało wiemy.
Na zakończenie mamy jeszcze 3 minuty. Chcę państwa zapytać o taki syntetyczny obraz, jaki w was pozostawi pan dr Wojciech Lizak. Nie mamy jeszcze informacji o tym, kiedy i gdzie odbędą się uroczystości pogrzebowe. Oczywiście podamy te wiadomości na antenie Radia Szczecin. Pan dr Michał Paziewski, jak pan zapamięta pana doktora Wojciecha Lizaka?
tylko ważną postać, osobowość barwną, ciekawą, znaczącą dla naszego miasta na bardzo wielu płaszczyznach, bo tu z jednej strony marszant, z drugiej strony historyk, z trzeciej strony można powiedzieć kolekcjoner wielu rzeczy, aktywny. Kwestia nie jest tym, czy się z nim zgadzamy, czy nie. Ważne jest, że on był inspirujący. On był czasami ten kij w mrowisko wkładający. I tak samo w przypadku tego Szczecina się z nim nie zgadzałem, ale już tu brak czasu nie pozwala na to, żeby się do tego odnosić. Niemniej to, co mówił, wynikało z jego lektur, z jego pracy, z jego osobowości. Takiej bardzo, bardzo ważnej dla naszego miasta.
Pan Marian Kalęba w Żołnierskich Słowach.
Ja powiem to najkrócej. On był gorliwym, w najlepszym tego słowa znaczeniu, gorliwym szczecińskim patriotą, choć Wielkopolinem czuł się także i też to podkreślał. A na tym polu szczecińskości, czułem się przy nim gorzej. On był gorliwszy ode mnie, choć moi rodzice przyjechali tutaj w połowie września 1945 roku. Ja tam chwilę potem się urodziłem tu w tym powojennym Szczecinie, a on był bardziej szczeciński niż... A on przecież w Szczecinie się nie urodził. I powiem jeszcze jedno, po prostu był bardzo solidny w tym, co robił. Wielokroć jak coś obiecał, wyznaczył jakąś datę, termin, to ja tą jego solidność przynajmniej w tej naszej współpracy radiowej poznałem.
Agnieszko, w jednym zdaniu.
Ja mam swoją kategorię żubrów. Żubr to jest taki osobnik, który potrafi żyć samotnie, jak nie pasuje do stada, ale jest królem puszczy. I właśnie Wojciech Lizak jest jednym z tych żubrów.
Piękna metafora. I pan profesor Krzysztof Kowalczyk.
Bym powiedział intelektualista, nonkonformista, pozytywista, ale z romantyczną duszą.
No i na zakończenie jeszcze cytat z rozmowy pod krawatem z 18 grudnia 2023 roku. To było przy okazji rocznicy wydarzeń grudniowych. Powiedział tak: mimo takiego obchodzenia rocznic, pamięć o tamtych wydarzeniach się zaciera, a tak nie powinno być. Następuje taka zbiorowa amnezja, powiedziałbym. Nikomu się nie chce pamiętać po prostu, bo jest dobrze, jest fajnie. Jest bardzo duży dobrobyt w społeczeństwie polskim. Po co rozpamiętywać coś, co psuje ten obraz? Co więcej, co może wrócić? Bo to nie jest wcale jasne, że to, co przeżywaliśmy w minionych epokach, między innymi myślę tutaj o stanie zagrożenia wojną, jest już na zawsze nieaktualne. Nieprawda nie jest. I z tej wypowiedzi myślę też wyziera ta gorliwość, o której państwo mówili. Dziękuję państwu za to spotkanie. Wspominaliśmy doktora Wojciecha Lizaka, profesor Krzysztof Kowalczyk, doktor Michał Paziewski, Agnieszka Kuchcińska-Kurcz i Marian Kalęba. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Kłaniam się, Janusz Wilczyński. Do usłyszenia.